Ludzie i pieniądze.
W studio Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Czekamy na Jakuba Budzyńskiego, prezesa Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej, ale korzystając z tego, że jest pan dyrektor, to zacznijmy od tematów stoczniowych. No i zaczęły się przygotowania do opracowania morskiej strategii przemysłowej Unii Europejskiej. W tym miesiącu, na początku tego miesiąca, obradowała Komisja Dialogu Społecznego Sektora Stoczniowego przy Komisji Europejskiej. Na początek dzień dobry, bo się nie przywitałam. I czym jest ta komisja, jaką ma moc sprawczą? I pana Jakuba Budzyńskiego witamy również, który dołączył tutaj do nas. Dzień dobry. To jeszcze powtórzę, o czym będziemy mówić.
Kłaniam się, dzień dobry.
Będziemy mówić, że zaczęły się przygotowania do opracowania morskiej strategii przemysłowej w Unii Europejskiej i w tym miesiącu obradowała Komisja Dialogu Społecznego Sektora Stoczniowego przy Komisji Europejskiej. Także pytanie do pana dyrektora Ireneusza Karaśkiewicza. Czym ta komisja jest? Jaką ma moc sprawczą?
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam radiosłuchaczy, witam ciebie Jakub. I tak, szanowni państwo, może tak pierwszy parę słów wytłumaczenia, czym jest Komisja Dialogu Społecznego Sektora Stoczniowego. Otóż jest to taki odpowiednik Rady Dialogu Społecznego albo Zespołu Trójstronnego do spraw przemysłu stoczniowego, ale na szczeblu takim najwyższym Unii Europejskiej. Członkami tego zespołu są pracodawcy, czyli w tym wypadku przemysłu stoczniowego pracodawcy, tacy jak Związek Pracodawców Forum Okrętowe, generalnie organizacje zrzeszone w Sea Europe, naszym reprezentancie brukselskim przemysłu okrętowego, reprezentancie pracodawców, reprezentanci związków zawodowych, zrzeszeni w Industry All, to jest takie, powiedzmy, zrzeszenie związków zawodowych przemysłu stoczniowego i on tutaj jest reprezentowany w tej komisji przez komisję, przez Związek Zawodowy Solidarność. No i trzeci reprezentant, Komisja Europejska. I tutaj nie ma takiego przedstawiciela, jak powiedzmy w Polsce, stały przedstawiciel, czy to jest albo minister w jakiegoś resortu, tylko na dane tematy, które są poruszane w trakcie obrad Komisji Dialogu Społecznego, przychodzi reprezentant, właściwy reprezentant Komisji Europejskiej. No od kilku lat ćwiczymy już temat strategii dla przemysłu okrętowego w Unii Europejskiej. I teraz tak, ta komisja zbiera się 3 razy do roku. Omawiamy sprawy tutaj kluczowe dla przemysłu okrętowego. No i staramy się podjąć pewne tutaj wspólne ustalenia. No wracając właśnie do strategii przemysłu okrętowego opracowanej przez Europe, nie, którego tutaj członkiem jest Forum Okrętowe i ma tutaj istotny wkład w przygotowanie z tej strategii. Ona jest ciągle w przygotowywaniu. Jeszcze dopieszczamy szczegóły, spotykamy się. Dzisiaj po południu też mamy spotkanie online, gdzie będziemy dyskutowali pewne sprawy, które powinny być z tej strategii, ale tak powiem, w obronie przemysłu okrętowego w Europie związki zawodowe, przedstawiciele pracowników są tutaj naszym sojusznikiem. O ile mamy różnicę interesów w innych sprawach, naturalną, bo jesteśmy stronami, to tutaj jesteśmy sojusznikami i tu występujemy wspólnie. Efektem tego był przygotowany 6 lat temu taki manifest dla przemysłu okrętowego w Europie, w którym już wtedy postulowaliśmy po pierwsze uznanie przemysłu okrętowego za przemysł strategiczny dla gospodarki Unii Europejskiej, a dwa stworzenie strategii. 6 lat dobijania się, wreszcie powoli zaczyna coś się zmieniać.
I ostatnie... Ale czy zdążymy z tymi zmianami, panie dyrektorze?
No, ja jestem optymistą. Sytuacja jest, zmienia się w ogóle sytuacja globalna, bo oczywiście związane to jest z napięciami globalnymi i takie kraje właśnie, czy na kraje naszego regionu, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, doszły do wniosku, że muszą mieć strategię, bo to jest szczególny przemysł. Przemysł okrętowy jest szczególnie istotny dla bezpieczeństwa tych krajów, dla utrzymania bezpieczeństwa handlowego, bezpieczeństwa na morzu, czyli stworzenia tej siły militarnej, która utrzymuje...
Choćby biorąc pod uwagę to, co się stało ostatnio z tymi kablami przerwanymi, no, gdzie dokładnie. Mamy jest... pewnego podejrzanego i na razie nic nie można z tym zrobić.
Dokładnie.
A jednostki są nam potrzebne, żeby strzec tych strategicznie ważnych i dla Unii Europejskiej, i dla poszczególnych członków Unii Europejskiej instalacji.
Tak, to będziemy później jeszcze o tym rozmawiali, ale to pokazuje słabość, nie? To przecięcie kabla, bo nawet nie potrafimy bezwzględnie zidentyfikować, kto to zrobił i w jaki sposób. Nie jest podejrzany statek chiński, który przebywał w tamtym rejonie, być może kotwicę rzucił, być może przypadkowo to zrobił, tego też nie można wykluczyć. Ale nie mamy systemu, który by po prostu wskazał winnego, a powinien taki system być, nie? Ale wracając jeszcze tylko do komisji, No więc tutaj tematem posiedzenia było przygotowania do tej strategii. Gościem zaproszonym na to spotkanie był przedstawiciel OECD, który przedstawił nam sytuację z punktu widzenia globalnego. Jak to wygląda w innych krajach. I teraz tak, to w dużym skrócie. Wiodące kraje w przemyśle okrętowym, takie jak Chiny, Korea Południowa i Japonia, wiele lat temu uznały przemysł okrętowy za strategiczny, kluczowy dla tych krajów i mają wprowadzone strategie dla przemysłu okrętowego. Strategie przemysłu okrętowego, tylko to nie jest taki dokument publicystyczny, jak tu niektórzy tam powiedzmy ten, tylko to jest dokument na szczeblu rządowym.
Który jest realizowany
Ma plan, ma środki finansowe przede wszystkim alokowane, bo to jest ważne. Bez środków finansowych alokowanych wszystkie plany, to jest czysta publicystyka. I w tych strategii zapewnione są wspieranie przemysłu okrętowego przez te kraje we wszystkich obszarach, badaniach, edukacji. Jest to po prostu podejście kompleksowe. Dlatego te kraje są krajami wiodącymi. Natomiast kraje z naszego kręgu, tutaj powiedzmy zachodniego, tak nazwijmy to w skrócie, nie miały takiej strategii, dlatego że u nas taka panowała doktryna liberalna, rozwijajmy się, bogaćmy i tak dalej, niech te wszystkie gałęzie
rozwijają. A ciężkie roboty oddelegujemy do krajów wschodnich.
Do krajów tych. Lata 90. to były lata pokojowe, przyjazne. Wszyscy byliśmy optymistami. Tutaj teraz to łatwo oskarżać kogoś, nie? Ale wszyscy byliśmy w takim, powiedzmy, tym, że skończyła się zimna wojna, teraz będziemy się tylko bogacili, współpracowali ze sobą, ale to było nasze myślenie życzeniowe. Inne kraje zupełnie do tego inaczej podchodziły. Co teraz widzimy tego efekty? No i dlatego te trzy kraje mają. Stany Zjednoczone, Europa i Wielka Brytania, która już jest poza Unią Europejską, ale powiedzmy te trzy takie, powiedzmy, wiodące kraje morskie, zorientowały się, że taką strategię też muszą dla siebie opracować i wprowadzić w życie. Pierwsza zrobiła to Wielka Brytania, która po wejściu z Unii Europejskiej w 2020 roku przyjęła jako dokument rządowy, to jest dokument rządowy przyjęty przez Parlament Brytyjski, stworzyła Biuro do Spraw Przemysłu Okrętowego. To jest instytucja, która jest podległa bezpośrednio rządowi i nadzoruje. To jest Tam też nie jest słodko, też jest lepiej lub gorzej, stocznie niektóre tam są doprowadzone do upadłości, ale ktoś tego pilnuje. Ktoś pilnuje, żeby ten majątek się nie rozszedł, żeby ten przemysł okrętowy trzymać. Nie? Także strategia, przemyślana strategia dla przemysłu okrętowego to jest w tej chwili potrzeba chwili i w Europie panuje już konsensus, nie? Panuje konsensus, że taką strategię trzeba stworzyć, że przemysł okrętowy powinien być pod specjalną tą. Pytanie najważniejsze, jak to zrobić, nie?
No właśnie, Jakub Budzyński w takiej strategii przemysłowej, przemysłu morskiego, tutaj nie będziemy się zawężać tylko do okrętowego, ale morskiego, co z punktu widzenia offshore'u powinno się znaleźć i w ogóle czy taka strategia też dla samego przemysłu offshore'owego powinna się w ramach Unii Europejskiej znaleźć?
Uważam, że jak najbardziej tak. Oczywiście zawsze jest to pytanie, jak skoordynować realizację już po szczęśliwym wdrożeniu, że tak powiem, czy uzgodnieniu ostatecznej wersji brzmienia dokumentu. Natomiast wracając do pani redaktor pytania, absolutnie tak. Offshore wind, morska energetyka wiatrowa, to w Europie wciąż, mimo już swojego obecnie obserwowanego rozkwitu, branża wschodząca, można powiedzieć, i już napotykająca pierwsze problemy związane z skrajnym zaburzeniem równowagi popytu i podaży. Niestety na niekorzyść ogólnie rynkowo, ponieważ mamy zbyt mało mocy wytwórczych w przemyśle w stosunku do ambicji deweloperów, rządów poszczególnych państw, które w swoich strategiach zgłaszają po kilkadziesiąt gigawatów mocy zrealizowanych w tej technologii w horyzoncie 15 lat. To są ogromne założenia, bardzo, można powiedzieć, wręcz megalomańskie, gigantomańskie, bo nie każdy z naszych słuchaczy musi od razu mieć sobie przełożyć jednostkę gigawat na jakiś wymierny wskaźnik. To są potężne ambicje. I można powiedzieć przekornie, co gorsza, te plany są realizowane. Co gorsza, dlatego że jeżeli one wszystkie będą zrealizowane, to oczywiście, o czym mówię, forma, w jakiej mówię, to jest przewrotna forma. Ja się cieszę, że te projekty są realizowane. Natomiast jeżeli one mają być zrealizowane w założonych harmonogramach i realizowane w takim tempie, w jakim są realizowane, no to my niestety będziemy musieli przygotować się na inwazję przemysłu chińskiego. Także takie kwestie jak zaawansowany shipbuilding, czyli jednostki instalacyjne dla morskich farm wiatrowych, fundamentowce, jednostki do instalowania turbin wiatrowych, jednostki do kładzenia kabli na dnie morskim, jednostki zaawansowane do serwisu morskich farm wiatrowych, to wszystko powinno być objęte priorytetem w takiej strategii dla przemysłu morskiego ogólnie pojętego. Jeżeli mówimy o przemyśle morskim, szerszym, no to również bierzmy pod uwagę tak zwaną stalówkę, produkcję wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, najlepiej w pełni wyposażonych, jak na przykład morskie stacje transformatorowe, których też niedobór na rynku za chwilę będziemy odczuwali, jeśli chodzi o moce wytwórcze i faktyczną ich podaż. Także absolutnie uważam, że na równi z takim tradycyjnie pojmowanym okrętownictwem, morska energetyka wiatrowa powinna być priorytetem w takiej strategii.
No właśnie, i teraz wracając do jednostek morskich, czyli tutaj też, jak pan zwrócił uwagę, potrzebne są do budowy morskich farm wiatrowych. My jako Europa i też jako Polska mamy mocne atuty. Budujemy zaawansowane technicznie jednostki pływające. Ich wyposażenie powstaje w Europie i tym na razie górujemy przed Chinami, przodujemy przed Japonią czy Koreą Południową, chociaż one szybko nadrabiają. Natomiast z Chinami jest taki problem, że żeby wejść na rynki europejskie i przejąć jakby też ten sektor, one po prostu kupują całe biura projektowe i zaczynają myśleć o produkcji też bardziej wyrafinowanych specjalistycznie jednostek. I jeśli tej pomocy i w tej jeśli w ogóle ta strategia, bo my myślimy teraz o tym, żeby stworzyć strategię, a tutaj nie trzeba myśleć już o stworzeniu strategii, tylko trzeba po prostu zacząć działać.
Irku, jeśli ja mogę, przepraszam najmocniej, bo tutaj chciałbym troszkę skorygować pani redaktor wypowiedź o to, że no niestety faktem jest to, że od kilku już dobrych lat, co najmniej 7, te najbardziej wyrafinowane technologicznie jednostki, na przykład do budowy morskich farm wiatrowych, no niestety, ale są budowane seryjnie w Chinach. My tutaj w Europie, na przykład w stoczniach trójmiejskich, to co się zdarza, raz na jakiś czas dokonujemy naprawdę drobnych robót wykończeniowych. I to jest po prostu coś, co strategicznie naraża nas na ryzyko strategiczne, przepraszam za tautologię, ponieważ uzależniamy się od produkcji chińskiej. Jeszcze 10 lat temu nie było to do pomyślenia, żeby jednostki o takim stopniu zaawansowania były budowane w Chinach. Chińczycy uczą się bardzo szybko, inwestują w swój know-how. Niestety koszty pracy tam są niższe i szereg innych uwarunkowań, które ułatwiają
obniżenie ceny za produkcję rządowe.
I z tym właśnie taka strategia powinna umieć zawalczyć.
Dokładnie jak Jakub powiedział, Chiny to już nie są te takie tani Chińczyk, nie, który robi proste rzeczy. Taką mamy obraz, tak. To jest obraz przeszłości, zupełnie fałszywy. Chiny poszły bardzo do przodu technologicznie, nawet stocznie, nie, wiele stoczni chińskich technologicznie jest bardziej zaawansowanych niż stocznie europejskie. Tam był bardzo mocny, obecny kapitał japoński. Chiny idą tak naprawdę, jeżeli tak na razie tak wejdziemy taki bardziej ogólny poziom, idą drogą japońską, bo Japonia dokładnie to samo robiła w latach 60., nie, tylko przyjeżdżała, kopiowała i robiła to o niebo efektywnie i doskonalała i rozwijała swoje produkty. Tylko jest jedna zasadnicza różnica. Japonia jest częścią demokratycznego tutaj naszego systemu, podobnych wartości, krajem przejrzystym, transparentnym, nie, praworządnym, nie, jest w instytucjach międzynarodowych, jest kontrolowalna, tak można powiedzieć. Chiny to jest coraz bardziej autorytarne mocarstwo od czasu, kiedy prezydentem został pan prezydent Xi i wzburzył wszystkie ustalenia, które były przez jego poprzednika w Chinach założone, czyli ta kadencyjność i tak dalej, tam te wszystkie takie bezpieczniki, to wszystko zostało zniszczone w Chinach. W tej chwili jest takim władcą i w zasadzie nie wiadomo, jak on się zachowa, bo nawet taki kraj, który poprzednio był, znaczy jeszcze nie tak dawno, w jakimś minimalnym stopniu kontrolowalny, teraz nie jest. Chiny zostały na wniosek Stanów Zjednoczonych członkiem Światowej Organizacji Handlu na początku tego wieku. I co Chiny stosują? Chiny stosują, egzekwują bardzo surowo regulacje Światowej Organizacji Handlu wobec innych członków, natomiast same znajdują bardzo sprytne obejścia tego i są nietransparentne. Nie? Na przykład tutaj w obszarze dofinansowania swojej produkcji, a przechodząc do produkcji okrętowej, więc w Chinach przede wszystkim Chiny to już nie jest tani producent, ma wiele elementów, na przykład stal, bo stal jest jednym z zasadniczych takich elementów. Znaczy, no, główny materiał do produkcji okrętowej, maszyny, urządzenia, kadłub i tak dalej, to jest kadłub stalowy. Chiny mają ogromny atut dużo tańszej stali, 30-40% niż cena stali w Europie. Dlaczego? No wchodzimy tutaj na regulację Europejskiego Zielonego Ładu, który może dzisiaj nie jest tematem audycji, ale niestety wymusza na producentach europejskich przestawienie produkcji na tak zwaną zieloną stal, która implikuje dodatkowe koszty. Przez to ta produkcja tutaj staje się, a to pociąga za sobą wszystkie inne produkty, które są ze stali, chociażby statki. No tutaj głośno w prasie odbiło się ostatnio to, co działo się w Niemczech. ThyssenKrupp redukuje swoje zatrudnienie.
11 tysięcy
miejsc. Jest to katastrofa. Jest to, ja powiem, również polskie stocznie kupują bardzo dobrej jakości stal. Przepraszam, od ThyssenKruppa jest to bardzo, bardzo zła wiadomość i nie tylko dla przemysłu stalowego, ale dla przemysłu zbrojeniowego. No my tutaj podcinamy swoje zupełne korzenie. Jeżeli tutaj nie będzie jakiejś modyfikacji, to będzie to sytuacja będzie tutaj bardzo, bardzo zła dla wszystkich. Dla przemysłu okrętowego, dla morskiej energetyki wiatrowej, dla przemysłu zbrojeniowego.
Jakub Budzyński, Ireneusz Karaśkiewicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Jakub Budzyński, prezes Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej, Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. No to teraz rynek pracy. Od stycznia do sierpnia tego roku 161 przedsiębiorstw zapowiedziało w naszym kraju zwolnienia grupowe, a w samym tylko sierpniu było to 27 firm. No i jak wiemy, tutaj sytuacja się zagęszcza. Niestety nie ominie też to i Pomorza. U nas zwolnienia w Northvolt, w Intelu. Wspomniany niemiecki ThyssenKrupp, przypomnę, pracę ma stracić 11 tysięcy pracowników. A dlaczego o tym wspominam? Bo ta firma ma też centra usług wspólnych, między innymi na Pomorzu. Podobno zwolnienia nas ominą, no ale jak to w życiu bywa, nigdy nie należy być niczego pewnym na 100%. No i pytanie do panów, na ile zawirowania na rynku pracy są szansą dla przemysłu morskiego, okrętowego, offshore'owego, bo wiemy, że w offshore'ze to kilkadziesiąt albo więcej tysięcy ludzi będzie potrzebnych do pracy.
No więc dokładnie, więc...
Ireneusz Karaśkiewicz.
W tej chwili jest taka sytuacja, że jeżeli chodzi o przemysł okrętowy, to sytuacja wygląda dobrze, a dla niektórych stoczni bardzo dobrze. Mają portfele zamówień wypełnione na kilka lat do przodu, negocjują kolejne kontrakty. Będą do tego potrzebowali pracowników. Stocznie będą potrzebowały pracowników, biura projektowe będą potrzebowały konstruktorów. Również sytuacja tu na globalnym rynku stoczniowym bardzo dramatycznie się poprawia, wzrasta popyt, nie, w związku z tą dekarbonizacją floty i powoli widać, aż powoli, no już powiedzmy ruszył ten proces zastępstwa floty, bo coraz więcej zamówień pojawia się na Dalekim Wschodzie i tu trzeba też powiedzieć otwarcie, stocznie na Dalekim Wschodzie są też niemalże w pełności, niemalże w pełni zajęte, dokładnie ta fala się odbije i tutaj do Europy przyjdzie, przynajmniej w niektórych jednostkach, więc ten okres jest optymistyczny. Przed nami proces dekarbonizacji floty, czyli duża część będzie musiała być zmodyfikowana, nie zastąpiona nowymi statkami, ale duża część zmodyfikowana, a to jest praca dla polskich stoczni remontowych, które tutaj są zasadniczą częścią polskiego przemysłu okrętowego, więc sytuacja jest optymistyczna. Powiedzmy przynajmniej średnioterminowo, przynajmniej na kilkanaście lat do przodu wygląda ta sytuacja dobrze. Stocznie, biura projektowe potrzebują pracowników. No i cóż, w innych sektorach nie jest tak różowo, bo dochodzą do nas informacje o zwolnieniach grupowych. My jesteśmy bardzo silnie powiązani z gospodarką niemiecką. Niektórzy są tacy, którzy cieszą się z problemów Niemiec. To jest bardzo nierozsądne, dlatego że wiele polskich firm kooperuje z Niemcami. W gospodarce niemieckiej w ubiegłym roku nastąpił spadek zamówień o prawie 6%. Szacują, że około 20 tysięcy firm ulegnie likwidacji w związku z tym. I to się odbija również na polskich podwykonawcach, poddostawcach powiązanych z rynkiem niemieckim. No ale cóż, przemysł stoczniowy dla części przynajmniej z tych pracowników może zaoferować pracę. Szczególnie pracowników, którzy pracują w tym tak zwanym, powiem kolokwialnie, w metalu, nie? Czyli no jedna taka sytuacja, jedna z firm.
No właśnie, Welblągu. Jak dotrzeć do tych ludzi?
Jak dotrzeć? My tutaj mamy bardzo bliską współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Nawiązaliśmy tutaj 2 lata temu firmy z branży okrętowej. Mieliśmy spotkania w stoczniach, mieliśmy spotkania w urzędach pracy. Stocznie jeżdżą, organizują tutaj takie spotkania z bezrobotnymi, którzy są zgłaszani do powiatowych powiatowych urzędów pracy, bo tam jest taki pierwszy kontakt. Również te takie bardziej zaawansowane w jakiejś takiej, powiedzmy, kulturze korporacyjnej firmy, które zwalniają pracowników, szukają już dla nich pracy, wynajmują firmy outplacingowe, które szukają dla nich pracy w innych firmach. Docierają również do stoczni, organizowane są spotkania. Na przykład jedna z takich dużych firm metalowych w Elblągu, która kończy swoją działalność i zamyka, zwalnia 166 pracowników. Odbyło się spotkanie z headhunterami ze stoczni.
I oni przyjechali do Elbląga, żeby zainteresowani się z tymi ludźmi i przedstawić im konkretną ofertę.
Dzięki współpracy. Chodzi o to, żeby upłynnić ten kontakt, nie? Bo dla kogoś, kto jest zwalniany, to jest rzeczywiście taka sytuacja szokująca życiowo. Nie każdy potrafi się w tym odnaleźć, to też powiedzmy sobie. A tutaj chodzi o upłynienie, bo część z tych osób przejmie przemysł okrętowy i również, no, miejmy nadzieję, rozwijający się niebawem przemysł związany z morską energetyką wiatrową, który też będzie potrzebował ludzi. To będą właśnie takie różne, powiedzmy, przesunięcia. Także na pewno część tych bezrobotnych wchłonie przemysł okrętowy.
A co ze szkolnictwem, proszę panów? Bo tutaj tak, po części czekamy na tych przyszłych specjalistów, którzy dopiero idą się uczyć. No i też jeżeli rozmawiamy o ludziach, którzy zostają zwalniani, a to są przedstawiciele wielu różnych innych branż, to trzeba ich przebranżowić. I teraz, czy mamy taką ofertę edukacyjną i dla dorosłych, i dla młodych, żeby te potrzeby zaspokoić?
Ja powiem tak, my tutaj jako taki system mamy, ale on jest bardzo słabo rozwinięty. To się nazywa system kształcenia ustawicznego, czyli powiedzmy przekwalifikowywania albo dostosowywania kwalifikacji pracownika do aktualnego popytu na rynku pracy. Na przykład ktoś jest mechanikiem samochodowym, ma po szkole, którą ukończył, ma podstawy z termodynamiki, tam z innych przedmiotów, a są potrzebni monterzy maszyn w stoczni. I dla takiej osoby już podstaw nie trzeba uczyć, wystarczy ją douczyć tylko specyfikę stoczniową, nie? Bo ktoś, kto wie, jak działa silnik, nie? A przeuczenie tylko, jak działa silnik okrętowy, to jest o wiele krótsza droga niż go uczenie od podstaw. I teraz tak, system kształcenia ustawicznego jest, ale w Polsce te liczby są zastraszające. To jest kilka procent osób, która korzysta z tego systemu, gdzie na przykład w Europie Zachodniej standardem jest 20-30%. 30% to są takie ilości...
Z czego to wynika? To ludzie nie wiedzą, czy jest to oferta marna?
Mi się wydaje tak, że tamten, tak powiedzmy to w cudzysłowie kapitalizm, ten rynek, wolny rynek trwa długo, dziesiątki, setki lat i on już wykształcił takie ramy organizacyjne edukacji, żeby dostosowywać, bo koniunktura raz się pojawia w jednym sektorze. My świeżo weszliśmy w to z tą przestarzałą komunistyczną edukacją szkół zawodowych, techników, gdzie się kształci absurdalnie długo, kilka lat, technika czy ten, gdzie można zawodu go nauczyć w ciągu pół roku, roku czasu. Jeżeli nawet zawód, powiedzmy, technika, jeżeli się tylko skondensuje do samych przedmiotów specjalistycznych, to można to zrobić w przeciągu roku, półtorej roku, nie trzeba 5 lat kształcić z tymi wszystkimi, takimi, powiedzmy, tym. I ten system tam jest do tej gospodarki wolnorynkowej od wielu, wielu lat dostosowany. U nas na początku drogi jesteśmy. My tak naprawdę po raz pierwszy teraz, bo to trzeba powiedzieć, wejdziemy prawdopodobnie w jakieś takie głębsze zawirowania gospodarcze, bo poprzednie te, które były, to przeszliśmy suchą stopą, ta słynna Zielona Wyspa, jakoś powiedzmy przez różne, powiedzmy, czynniki udało nam się przejść. Teraz wejdziemy w to prawdopodobnie i duża część ludzi, która ma pracę, bo została pracą nasycona, naprawdę bezrobocie jest w Polsce niskie, wynosi 5%, w naszym województwie 4,5%, będzie musiało się przekwalifikować. Praca będzie, ale będą się musieli przekwalifikować.
No właśnie. I tak jeszcze chciałam podpytać, bo ruszają zapisy na jednoroczne studia podyplomowe w Instytucie Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Budowa okrętów. Wiadomo, że do tej pory, bo to kolejne zapisy, do tej pory dosyć popularne studia. Kobiety stanowią 44%. No ale się okazuje, że słuchaczem studiów podyplomowych może zostać każdy, kto ukończył jakiekolwiek studia wyższe. Taki po historii też?
No po historii to miałby tutaj, powiedzmy, sporo do nauczenia się, ale powiedzmy tak, dla kogo przede wszystkim są te studia? Jeżeli ktoś ma podstawy jakieś inżynieryjne, skończył studia inżynierskie i chce przejść do przemysłu okrętowego i chce zdobyć podstawy takiej wiedzy, to są studia dla niego. Budowa statku to jest przedsięwzięcie wielodyscyplinarne. Nie? Tam do tego są potrzebni nie tylko specjaliści z samego takiej czysto wiedzy okrętowej, ale od różnych systemów, elektryków, energetyków, automatyków, specjalistów od nawigacji, klimatyzacji. No po prostu tego tych jest dużo. Dużo specjalizacji. I teraz tak, w stoczniach często jest tak, że ktoś skończył, załóżmy, wydział elektryczny, jest świetnym elektrykiem w pracowni elektrycznej, natomiast o tym statku to wie po prostu tyle, co w stoczni wie. A taki kurs daje mu pełną wiedzę o statku, stoczni. Oczywiście to jest na pewnym poziomie. Tam na przykład, jeżeli, no weźmy takie przedmioty jak wytrzymałość materiałów, nie, on się nie nauczy liczenia wytrzymałości statku metodą elementów skończonych, ale przynajmniej zrozumie, jakie są zagadnienia wytrzymałościowe na statku, globalne, lokalne i tak dalej. Takie będzie wprowadzone rzeczy i potem może po tych studiach, jeżeli ten, kontynuować na studiach pierwszego, drugiego stopnia w systemie zaocznym, jeżeli chce. Przede wszystkim jest to takie uzupełnienie wiedzy dla tych osób. Na przykład no, na tych studiach są członkowie zarządów, są osoby, które pracują w innych działach stoczni, są osoby, które pracują w spółkach armatorskich, obsługują statek i tak dalej, a mają inny po prostu background. Nie? Dla tych osób są te studia.
No to mówimy, że ruszyły zapisy, więc zainteresowanych zapraszamy, bo na pewno z wiedzą, jaką tam dostaną, będą potrzebni. Zmieniamy temat teraz o farmach wiatrowych i właściwie o informacji, która zelektryzowała sporą część osób, które interesują się tą tematyką. No i właśnie, cała produkcja energii z farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 wykupiła duńska spółka Danske Commodities, będąca własnością Equinora. Zawarte umowy obowiązują 3 lata od momentu rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji farm, ale mogą zostać przedłużone w przypadku zaakceptowania przez spółki projektowe morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i Bałtyk 3 nowej oferty cenowej. No i pytanie teraz do pana Jakuba Budzyńskiego, bo przyznaję, że jak przeczytałam te informacje, to w pierwszym momencie, o mój Boże, cała energia pójdzie do Duńczyków z naszej strefy ekonomicznej. To po co my stawiamy te morskie farmy wiatrowe, jeżeli nie po to, żeby ten prąd szedł do Polski, żeby w przyszłości żeby zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne, a tutaj kupują Duńczycy. I co? I co z tym prądem? Czy to oznacza, że oni, no potem doczytałam, że to pośrednik. No ale jak pośrednik, to czy oni będą sprzedawać gdzieś dalej i wcale niekoniecznie do Polski, a co z naszym bezpieczeństwem energetycznym, co z naszym no, strategicznym bezpieczeństwem energetycznym. I myślę, że pan prezes jest najwłaściwszą osobą, żeby wytłumaczyć nam, o co chodzi, czy mamy się czego bać i czy ta energia będzie w Polsce.
Tak, ja wczoraj miałem dosyć burzliwą dyskusję na ten temat ze słuchaczami jednego z kierunków, na który mam przyjemność i zaszczyt wykładać materie morskie energetyki wiatrowej. Uspokajam naszych słuchaczy, państwa. Nikt nie przypina w ostatniej chwili gdzieś tam z boku, ze strony zachodniej kabla do przyłączy farm Bałtyk 2 i Bałtyk 3 i jakimś obejściem nie będzie kradł tej energii bezpośrednio na teren Danii. Schemat przyłączenia obydwu farm jest już od dawna zatwierdzony. Farma niedługo będzie pewnie już spółki projektowe niedługo będą starały się o pozwolenie na budowę. W związku z tym projekt techniczny jest w pełni zakończony i ten projekt techniczny gwarantuje odebranie mocy i przesył energii na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Czyli do Polski płynął prąd. Tutaj rozstrzygamy bezsprzecznie do Polski. Duńczycy nam nie zabiorą.
To jest tak, że w systemie energetycznym energia pochodząca z danego źródła płynie jakimiś specjalnymi korytarzami, tunelami i trafia tam, gdzie ma trafić. Ona się rozpływa po prostu w systemie. Ja przypominam, że Polska jest częścią europejskiego systemu energetycznego, poniekąd można powiedzieć. Jesteśmy połączeni lądowymi interkonektorami z resztą Europy. To w wymiarze fizycznym, ale w wymiarze takim czysto handlowym, można powiedzieć, obowiązują w Europie regulacje czysto rynkowe. Także równie dobrze każdy inny wytwórca energii z morskich farm wiatrowych w Polsce może swój wolumen energii sprzedać do systemu, do innego kolejnego odbiorcy, a do tego służy stosunkowo niedawno, kilka lat temu, tak na dobre już się ten model, że tak powiem, rozgościł w Europie. Instytucja nazywana po angielsku Corporate Power Purchase Agreement. Po polsku to jest w wolnym tłumaczeniu korporacyjne umowy zakupu za rezerwacji mocy, wolumenu energii wytworzonej w danym źródle. Służy to temu, żeby firma, która jest nabywcą takiej energii, takiego wolumenu energii określonego, którego potrzebuje i jasno określa, ile tej energii sobie kupuje, mogła potem w dokumentach różnego rodzaju wykazywać, że energia, którą konsumuje, ma pokrycie w wytwórstwie, w technologii zielonej, niskoemisyjnej, w źródle, które funkcjonuje w systemie europejskim.
Czyli firma sobie taki PR troszeczkę, tak? Kupiła jakby...
No, można powiedzieć, że jest to również zabieg marketingowy do pewnego stopnia, ale nie przede wszystkim. Przede wszystkim jest to zakup energii po korzystnej cenie, ponieważ tutaj jakby clue tematu jest stawka, po jakiej ta energia faktycznie jest sprzedawana od wytwórcy do nabywcy tej energii. I tutaj to są regulacje ogólnounijne. Te takie power purchase agreements, czyli umowy sprzedaży energii, są zawierane w Unii Europejskiej od wielu lat już. Jednym z takich większych, pierwszych spektakularnych przykładów był zakup przez Microsoft dużego wolumenu energii z farmy zlokalizowanej w Holandii bodajże. Także to jest stała praktyka, proszę się nie obawiać, ta energia fizycznie trafi do Polski i będzie zasilała polski system elektroenergetyczny. Natomiast to, co się dzieje na rynku energii, to musielibyśmy poświęcić na to osobną audycję. Obawiam się, że nie mamy na to czasu.
Nie mamy, ale
podstawowo jeszcze... uspokajam, ta energia będzie trafiała do Polski.
Ale to też nie będzie tak, że nagle Duńczycy będą mieli wpływ na ceny tej energii, że sobie wymyślą taką cenę, że nie będziemy w stanie kupić tej energii za tę cenę.
Ale to jest umowa dwustronna pomiędzy wytwórcą energii a jej nabywcą. Także nas jako kraj, jako odbiorcy, to omija w tej chwili. No tutaj służymy jako można powiedzieć, konektor, tak? Przyłącze czy zwornik tego systemu.
Ja tylko, nie, bardzo dziękuję, Kuba, że wyjaśniłeś to, bo to rzeczywiście było tak troszeczkę podane w sposób, no, który mógł rodzić obawy dla osób niezorientowanych, takich jak ja, bo ja nie mam takiej głębokiej wiedzy, jeżeli chodzi...
Ja myślę, że wszyscy słuchacze nie wiedzą,
więc dobrze. Jedyny plus tego, że nas skłoniło do wiedzenia się, czyli wszyscy zainteresowali się tym. Natomiast ja tylko jedną rzecz mam, ale może... Bo tak, jeżeli jest wolny rynek, handel, sprzedaż, pokój, to wszystko jest ładnie. A co w sytuacji takiej emergency? Bo pamiętamy dobrze, jak wybuchł COVID-19 i była walka o maseczki, o te wszystkie. No tam już nie decydował wolny rynek, tam po prostu kto był silniejszy, ten brał. Pamiętamy Niemcy, które zablokowały maseczki dla Włoch, które zmagały się wtedy w pandemii. Tam już nie było zmiłuj, tylko... A jak w sytuacji takiej emergency, kiedy załóżmy teoretycznie, jakiś system energetyczny kraju na skutek wojny zostanie zniszczony i co taka spółka będzie mogła na przykład krajowi, który jest w stanie dużo więcej zapłacić po to w ogóle, żeby egzystować, tę energię odkupić? Czy tu są jakieś regulacje na wypadek emergency?
Tak? Jest to słuszna uwaga, Jirku. Tak samo jak w przypadku nieprzewidywanego obrotu spraw, jeśli chodzi o ekspansję przemysłową z kierunku chińskiego, z kierunku azjatyckiego, tak i w tej sytuacji no nie przewidujemy aż tak drastycznych wydarzeń w tym zakresie. Po prostu jesteśmy częścią europejskiego rynku mocy, rynku energii i to jest przewidziane regulacjami unijnymi. Nasza obecność w Unii per se powoduje, że podlegamy tym regulacjom, bo je ratyfikujemy. W związku z tym, no, jak wszystkie inne regulacje, mają one słabe i mocne strony. I z pewnością to, co podnosisz, jest kwestią na pewno do zastanowienia.
No, tutaj wracamy do tematu, bo mówiliśmy jakiś czas temu o konieczności tego powołania pełnomocnika do spraw morskiej energetyki wiatrowej, bo jak sami widzimy, tutaj jest tych obszarów takich, które rodzi pytania, albo które może być, jest bardzo wiele, a to jest jak raz, to jest praca dla pełnomocnika, który będzie te wszystkie obszary identyfikował i w jaki sposób adresował konieczne rozwiązania, bo my jesteśmy tak naprawdę, zaczynamy dopiero ten biznes, nie? Będą pytania po drodze pojawiały się i nowe, będziemy odkrywali takie, powiedzmy, obszary, które trzeba w jakiś sposób zaadresować, dlatego jeszcze raz tutaj, no, jeżeli apel. Mogę, apel o powołanie pełnomocnika rządu do spraw morskiej energetyki wiatrowej do tej największej w historii Polski inwestycji energetycznej, no, która jest tutaj kluczowa. Energia bez energii kraj nie funkcjonuje.
Przypominam, około 500 miliardów złotych wartość tych inwestycji w fazie budowy. Nie wiem, ile jeszcze więcej, trudno to określić, w fazie eksploatacji.
Jest o co się bić, jest o co walczyć i bardzo dużo tematów, nad którymi trzeba zapanować, a jak słyszeli Państwo tutaj w tej dyskusji, nowe kwestie, znaki zapytania się rodzą i też to wszystko, nad tym wszystkim trzeba zapanować. I na koniec już króciusieńko, naukowcy z Politechniki Gdańskiej skonstruowali autonomiczną bezzałogową, naszpikowaną specjalistycznym sprzętem Łódź Hornet, która jest przeznaczona do ochrony i inspekcji polskich instalacji offshore, takich jak morskie farmy wiatrowe, także do badań dna Bałtyku. To z kolei przy okazji budowy morskich farm wiatrowych to dno Bałtyku jest ważne i też by się przydała. Nie chcę mówić tutaj o walorach jakby konkretnych tej łodzi, ale raczej o samym problemie. Jeśli uczelnia potrafi zbudować właśnie łódź, która może się okazać bardzo potrzebna do bezpieczeństwa choćby morskich farm wiatrowych, jeśli może to zrobić znacznie taniej niż są podobne łodzie na rynku, a notabene nie jest ich zbyt wiele, jak się okazuje, na świecie, to co należy zrobić, żeby ułatwić takiej uczelni, no, żeby ten produkt stał się też naszym produktem eksportowym? Co zrobić, żeby wzmóc zainteresowanie branży? Po minutce, panowie.
No, bardzo cenne, że taka inicjatywa powstała, bo Politechnika jest uczelnią badawczą, więc oczekujemy takich właśnie impulsów. Sama wyszła z inicjatywą, to nie była inicjatywa branży przemysłowej. A co zrobić? No nic, trzeba wejść w kontakt z producentem. Jest kilku potencjalnych producentów tutaj w Trójmieście, w ogóle w Polsce. Trzeba wejść i zastanowić się, jak to sprzedać. No, to...
Po prostu, tak jak mówi Irek, no tutaj bezwzględnie potrzeba mimo wszystko na tym, mówiąc o całej kwestii polskiej wynalazczości opartej o ośrodki naukowe, uczelniane czy niezależne. No brakuje nam też strategii w tym zakresie i odpowiedniego podejścia ze strony ministerstwa właściwego, czy rządu w ogóle. I takie inicjatywy powinny być absolutnie wspierane odgórnie.
I dziękuję bardzo. Więcej nie porozmawiamy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Jakub Budzyński, prezes Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej, Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie również.